Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Jacek Walkiewicz, psycholog, trener motywacji i autor książek Pełna moc życia, Pełna moc możliwości i właściciel księgarni na Chmielnej 10. Dobry. Również. Tyle jest rzeczy, o których bym chciała z panem porozmawiać, że właściwie nie wiem, od czego zacząć, ale zacznę może od marzeń, bo marzenia to jest taki temat, który mnie osobiście bardzo frapuje. To jest też temat, który porusza pan w swoich wykładach oprócz mocy i możliwości. Czy marzenia są po to, żeby marzyć? Bo moje na przykład marzenia są takie nierealne. Mam różne marzenia, których nie zdradzę, ale wiem, że one są nie do spełnienia i dają mi frajdę, a cele to są rzeczy, które tak na co dzień staram się spełniać. Ale ja mam wrażenie, że pan w swoich wykładach zachęca do spełniania marzeń.
Nawet mam na książce taki cytat: jeśli o czymś w życiu marzysz, sięgnij po to. Czyli generalnie zachęcam do sięgania po marzenia. No one, dopóki nie staną się celami, mogą być takie nawet szalone, niezwykłe, takie wydające się nierealne, chociaż ludzie osiągnęli wszystko, co się wydawało nierealne. Są czymś odświętnym. Zawsze o tym mówię, że jestem z pokolenia, dla którego banan był czymś odświętnym i był marzeniem, guma do rzucia. Dzisiaj to wszystko jest takie powszechne i można to osiągnąć tak naprawdę niewielkim nakładem nawet pracy, co kiedyś było szczytem marzeń. W związku z tym te marzenia powinny trochę się zmienić. One się też zmieniają z wiekiem, w związku z tym czasami dochodzimy do takiego momentu, w którym widzimy, że te dziecięce już są nieaktualne. Też z wiekiem zauważyłem, że mniej chciałbym mieć, a bardziej już na przykład stawać się kimś, czyli istotne jest dla mnie, kim się stanę, realizując to marzenie, które mam gdzieś tam w głowie. Czyli one są mniej materialne, bardziej takie ulotne, mniej dotykalne, bym powiedział, ale fajnie jest mieć taki okres, kiedy realizuje się te dziecięce, one na ogół są mieć samochód, mieć dom, mieć Ferrari, pojechać. No, takie klasyczne dookoła
Ale
świata.
Ale potrzebne czy niepotrzebne są marzenia?
O, według mnie bardzo. Trochę są zrodzone z takich ziaren nadziei gdzieś tam zasianych w naszym sercu i pewnie niektóre wielu ludziom pomogły przetrwać bardzo trudne momenty w życiu. Zresztą to, co korzystamy dzisiaj, te nowoczesne narzędzia typu komputery czy telefony, one też gdzieś się zrodziły pewnie z jakichś tam marzeń. Także nie, ja uważam, że życie bez marzeń byłoby smutne. A z drugiej strony również nie wolno się od nich uzależniać.
Czytałam o takich badaniach jednego z banków, że Polacy odkładają spełnianie swoich marzeń na później. I zastanawiam się, bo ja sama znam takich ludzi, którzy mówią, że coś by trzeba było zrobić. Ciągle o tym gadają, a jak się ich pyta, to oni mówią, nie, no tamten zrobił, bo mu się udało. Tamten miał szczęście, tamten coś tam. Tak naprawdę sami nie chcą sobie pomóc.
A tak, to są badania Barometr ING, sumujemy czy realizujemy, nawet biorę czynny udział w tej kampanii, ponieważ ona jest bardzo zgodna z tym, co mówię, nie mów, tylko rób. Rzeczywiście ten moment przejścia od tego chciałbym, wartoby, do momentu robię, jest bardzo trudny i bardzo często wymaga obecności kogoś, kto powie zrób i tak nas symbolicznie lekko popchnie do przodu. Często spotykamy tych, którzy mówią, że uważaj. W ogóle uważam, że niektórzy powinni mieć na imię uważaj, bo jak się słyszy, jak rodzice wołają, to częściej jest uważaj, uważaj, uważaj. W związku z tym ciężko jest czasami przejść tą granicę lęku, która wiąże się z tym, że trzeba zweryfikować, czy te marzenia rzeczywiście są nasze, czy one są warte realizacji i czy damy radę je zrealizować.
Czy te marzenia są nasze? Tak się zamyśliłam. No właśnie, bo jak słucham pana wykładów na YouTubie, to myślę sobie, że pan wiele małżeństw i związków może rozbić. Pan taką fajną historię o kamperze opowiada, który pan kupił, że żona zachęcała pana do tego. Ja słuchając, mimo że to ruch był z finansowego punktu widzenia bezsensowny. Tak?
Znaczy, powiem tak, gdyby nie powiedziała kup tego kampera, bo nie będziesz wiedział, jak to jest mieć kampera, to bym go nie kupił. I pewnie za 30 lat mógłbym wnukom powiedzieć, że dziadek zawsze o tym marzył, ale babcia nie pozwoliła. I no, często mówi się, że za wielkimi mężczyznami stoją wielkie kobiety i odwrotnie. I ja myślę, że tak jest. I często za tymi wielkimi osiągnięciami stoją ci niewidoczni ludzie, którzy powiedzieli to jedno zdanie i ono zdecydowało, że ktoś jeszcze zrobił krok do przodu. Czyli zwycięzcy nigdy nie rezygnują. Ale często nie rezygnują dlatego, że ktoś im w tym pomaga.
Zastanawiam się, jak odróżnić rzeczy, które warto, od rzeczy, które się opłacają.
O, trzeba by zajrzeć pewnie do swojego serca, jakby to nie brzmiało, i do tego, co jest w zgodzie z nami, czyli co jest nasze. I to też jest coś, co odkrywamy z wiekiem, prawda? Dużo rzeczy wynosimy z domu. takich przekazów, przekonań, z wiekiem człowiek czuje, że coś mu nie do końca leży. Ja o tym też mówię na tym filmie na YouTubie, że się z pewnymi rzeczami nigdy nie zgadzałem. Na przykład z tym, że człowiek się uczy na błędach, bo uważam, że się uczy tylko wtedy, kiedy wie, że je popełnia.
Mądrości ludowej ich jest sporo, prawda?
Tak, ale takie... często przyjmujemy je tak bezkrytycznie i powielamy, ale na pewno zgadzam się z tym, że kto z kim przystaje, takim się staje.
Czyli ludzie, którzy nas otaczają, są bardzo
ważni. Mają ogromną moc. Można mieć rozłożone skrzydła i wejść do środowiska, w którym te skrzydła się złożą i odwrotnie można wejść między ludzi, dzięki którym zaczniemy latać i czuć się, że
tylko tu wchodzimy na taki temat rzekę, bo ja też słuchając pana sobie uświadamiam, że no, tak naprawdę bolesne decyzje wielu z nas musiałoby podjąć, gdyby chciało rozwinąć tę pełną moc swoich możliwości, bo często jest tak, że spora część ludzi z naszego otoczenia byłaby do wymiany, bo to są tacy narzekacze. Oj, nie rób, oj, przestań, oj, po co ci to? Oj, niepotrzebne, oj, nie dasz rady, oj, a nawet jak dasz radę, to co z tego?
Mówi się, że przyjaciół się nie ocenia, także przyjaciele są poza ocenami i pewnie nie warto ich zmieniać tylko z tego powodu, że mają taki charakter albo takie podejście, ale myślę, że trochę warto dbać o taką higienę informacji, która do nas dociera i są takie momenty, w których warto odwołać się do tych ludzi, którzy nam powiedzą, zrób, a niektórzy powiedzą uważaj, prawda? Chociaż nie ma
mogą
nic złego
tacy,
w tym,
którzy mówią zrób i to zła rada.
Ja nie lubię tego, co kolokwialnie się nazywa biciem piany, czyli takim mówieniem o niczym, takim wartoby, a może, a gdyby miał więcej pieniędzy, a czasy są ciężkie. No doskonale pamiętam czasy, w których marzyliśmy o tym, co dokładnie dzisiaj mamy.
Czy mam jednego znajomego, który ciągle mówi, że zrobiłbym karierę, gdybym się urodził w latach 90., bo wtedy wszyscy robili kariery, wtedy wystarczyło rozłożyć leżak i sprzedawać coś tam i zrobić wielką kasę. Teraz jest dużo trudniej.
To jest tak, że ci, co są na morzu i są w momencie, kiedy zaczyna wiatr wiać, to mogę powiedzieć, złapałem wiatr w żagle. Natomiast ci, co są w portach, no nie łapią. W związku z tym nauką potem mówimy o tych, którzy jednak wypłynęli, którzy coś zrobili, którzy podjęli decyzję, zaryzykowali i okoliczności im sprzyjały. A mówią to ci, którzy stali w porcie i analizowali, czy w ogóle warto wypłynąć. W związku z tym, no, na pewno w porcie jest bezpiecznie, ale jak ktoś mówi, rolą statków nie jest stać w porcie. Także to powiedzenie, że ktoś się wstrzelił w temat albo że mu się udało, dotyczy ludzi, którzy mimo wszystko włożyli dużo pracy, podjęli sporo decyzji i sporo ryzykowali.
Czemu tak się boimy porażki, pana zdaniem?
Może dlatego, że żyjemy w świecie ocen, w świecie stopni, jest jedynka, jest piątka i nauczono nas, że nie chodzi o to, żeby doświadczać życia i posmakować wszystkich stopni, tylko żeby być szóstkowym. Prymusi bardzo często do niczego nie dochodzą, no ale są przez jakiś czas prymusami.
A wie pan, że ma pan rację, przepraszam, że wejdę w panu słowo, bo jak sobie przypominam na przykład swoje liceum, to ja pamiętam, że nie byłam prymuską, a pamiętam takie prymuski, co miały same szóstki. Ich dalsze losy potoczyły się strasznie po prostu.
No to taka zewnętrzna motywacja. Czasami ludzie mówią, mnie nikt nie motywuje. Wtedy mówię i bardzo dobrze, bo się nie uzależniasz od tego, że ktoś ci powie dobrze lub źle. Myślę, że to jest kwestia też wychowania. Niespecjalnie mówimy do dzieci, idź dzisiaj i zaryzykuj. Raczej mówimy, uważaj na wycieczce, prawda? Też to mój taki ulubiony przykład. Mówimy, nie biegaj z patykiem, bo sobie wsadzisz w oko, ale mało kto z nas widział dziecko z patykiem w oku. W związku z tym trudno jest powiedzieć, że tatuś widział i wie, jak to wygląda. No, pewnie chirurdzy na oddziale urazowym wiedzą. Natomiast dużo mamy takich powiedzeń typu, no pójdziesz do przedszkola, skończy się laba.
No ale to, co pan mówi o tych rodzicach, to są dwa takie chyba filary w ogóle nie tylko wychowania, ale naszej takiej świadomości, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja. Takie marzenia, dwa we wszystkich badaniach Polacy pytani, co chcą mieć, poczucie bezpieczeństwa i stabilizację.
No właśnie i mamy do wyboru dwie opcje, albo bezpieczeństwo, albo wolność. Mówi się, że jeżeli wybierzemy bezpieczeństwo, to stracimy jedno i drugie. W związku z tym, nie, ono jest iluzją. Świat nie jest bezpieczny, ja zawsze to podkreślam. Jest tajemniczy, jutro jest przyszłością, nie wiemy jakie będzie. Natomiast ludzie zawsze odkrywali, robili krok do przodu i to, co jest dla mnie odkrywcze, to jednak ludzie zawsze dawali sobie radę. W najtrudniejszych momentach, albo sami, albo z innymi, znajdowali rozwiązanie. I raczej stabilizację albo bezpieczeństwo rozumiem jako taki stan wewnętrzny, stan ducha. Typu, cokolwiek by się nie zdarzyło, dam sobie radę i jestem bezpieczny, ponieważ ufam sobie, ludziom wokół. No, o tym zaufaniu też się mówi, że nie do końca tak ufamy innym, prawda? Że ten poziom społecznego zaufania u nas nie jest wysoki. Pewnie dlatego, że też sobie nie do końca ufamy, że tak jak żeśmy sobie dali radę do tej pory, w szkole, w pracy, tak samo przez następne lata, do końca życia, będziemy rozwiązywali sytuacje, które się pojawią.
Jeszcze dopytam o stabilizację, ale to za moment. Wróciliśmy do Państwa. Przypominam, że pan Jacek Walkiewicz, psycholog, jest Państwa i moim gościem. No to już pałam chęcią powrotu do tej stabilizacji. Dla mnie stabilizacja nigdy nie była wartością. Czy nie rozumiem, co to do końca znaczy, że stabilizacja, że co? Pan jako psycholog się styka, że ludzie marzą, żeby tak się zakonserwować jak ryba w galarecie.
Według mnie nuda, bo taka konsekwentna przewidywalność tego, co będzie, mówi się bądź konsekwentny. Dzieci mają słomiany zapał, ja też miałem wielokrotnie, dzięki temu miałem wiele pasji, ale jednak słyszałem, jak coś zaczniesz konsekwentnie, rób to. Życie konsekwentne jest trochę takie od punktu do punktu, trochę liniowe.
A nie jest pan za tym, przepraszam, żeby skończyć, jak się zaczęło?
Znaczy jestem, żeby skończyć, jak się zaczęło, ale jestem również za tym, że jeżeli po drodze coś się dzieje z boku ciekawego, to żeby tam skręcić, bo te tak zwane nisze rynkowe, pomysły w życiu bardzo często docierają do nas z zewnątrz, od obcych ludzi, których spotkaliśmy przy okazji, w pociągu na przykład, tak? Czyli konsekwentnie jedziemy, z nikim nie rozmawiamy, ale nagle ktoś wszedł i zaczynamy rozmowę i czasami taka rozmowa potrafi nam wszystko w głowie zmienić. Pojawiają się pomysły, no nawet podróży. Jak tym kamperem słynnym jedziemy z Warszawy do Florencji i widzimy w dole jakieś miasto i mamy taką myśl, a może by skręcić. No nie, żeśmy dzisiaj zaplanowali, że będziemy w Florencji i konsekwentnie jedziemy do Florencji. A być może to nowe miasto byłoby ciekawsze, odkryłoby coś, o czym w ogóle nie mamy pojęcia, poznalibyśmy jakichś nowych ludzi. Także ja uważam, że no, nie ma stabilizacji.
Czyli co, intuicja i elastyczność raczej niż takie planowanie i trzymanie się.
No taka w ogóle otwartość na to, co często podkreślam, że życie jest tajemnicze i ta jedna spotkana osoba może wnieść coś nowego. W ogóle nowe przychodzi z zewnątrz, od ludzi, których nie znamy.
Od mnie tych, zawsze których znamy, jak ze znajomymi, nie wiem jak mają mężczyźni, ale no w sposób oczywisty, pan mi to może powie, ja się otaczam też przyjaciółkami na jakichś babskich wieczorkach, rozmawiamy o miłości, to też mnie śmieszy, jak kobiety często planują, najpierw zrobię karierę, potem to, potem tamto, potem siamto, a potem się zakocham. Ja mówię, ale słuchaj, może wyjdziesz i się zakochasz za rogiem, a może za 10 lat, a może zrobisz już tę karierę i jeszcze minie 15 lat i się nie zakochasz, a ludzie tak gdzieś mają w głowie, że oni sobie to zaplanują.
Bo trochę żyjemy w czasach zarządzania. Wszystkim zarządzamy, nawet tym, kiedy będziemy mieli dziećmi. No, ja jestem z pokolenia, gdzie dzieci się rodziły po prostu. Nawet wtedy się mówiło czasami, że ktoś wpadł, prawda? Ale już te dzieci były, a dzisiaj to jest jakiś projekt. Wakacje też jest projekt.
No właśnie.
No, jeżeli tak się żyje, czasami traci się to, co jest niewidoczne, co jest z boku. Ta uważność czasami pozwala zboczyć, ale jeżeli tak żyjemy w takim rytmie, to czasami ciężko być uważnym, bo dążymy do tego punktu. Większość pewnie powie takich już doświadczonych osób, że droga jest ważniejsza od celu i że poznani ludzie po drodze i rzeczy, których się uczymy, są ważniejsze od tego punktu docelowego i ja się pod tym podpisuję. Że czasami te marzenia na końcu są takie rozczarowujące wręcz, bo się okazuje... No...
Czyli dążymy do czegoś, to może stąd się bierze takie uczucie rozczarowania, którego ja osobiście doświadczyłam parę razy, że dążę do czegoś, dążę. No niby było fajnie, jak się dążyło, ale jak już to osiągnę, to ma być to, do czego tak dążyłam.
Może czasami biegniemy do tego czegoś, znaczy za szybko pokonujemy tą drogę. Aha. Zresztą ja dostaję wiele maili, z których wynika, że ludzie coś robią rok, dwa i nie mają efektów i już się denerwują. Wtedy piszę, że na wykładzie, który jest na YouTubie, ja wspominam, że mam kampera po 20 paru latach oczekiwania. W związku z tym mówię o perspektywie no, trochę dłuższej niż rok czy dwa. W związku z tym też po drodze możemy się zmieniać. I po drodze może się okazać, że zupełnie co innego się pojawiło. I to też jest istotne. Marzenia można zmieniać w każdej chwili. Można powiedzieć, marzyłem przez 10 lat, a teraz skończyłem.
Ja bym jeszcze wróciła do czegoś, co mnie jakby zafascynowało w tym, co pan mówił, że ważne, zaczęliśmy od tych marzeń, żeby być sobą, żeby odkryć, co jest w nas nami, a co jest takim produktem wychowania. Tylko ja sobie myślę, że to jest strasznie trudne. Liczę, że pan podpowie, jak to w praktyce robić, bo Jak ja sama sobie analizuję, no to wyszło mi na to, że tam do 30 któregoś roku życia, no to w zasadzie w ogóle byłam kompletnie produktem rodziców, wychowania, oczekiwań kolejnych partnerów, przyjaciół, siebie samej, książek. Dopiero gdzieś w pewnym momencie zaczęłam się otrząsać i próbuję nadal dojść do tego, kim ja jestem. To jest szalenie trudne, a pan o tym mówi tak... Jak to zrobić? Od czego zacząć? Siedzi taka osoba, słucha nas
samotności,
teraz.
Od samotności. Ja myślę, że człowiek siebie poznaje wtedy, kiedy w ogóle słyszy swoje myśli. Coraz rzadziej jesteśmy sami. Mhm. I dlatego wszystkie inicjacje na ogół wiązały się z tym, że człowiek gdzieś szedł na takie poszukiwanie wizji, na spotkanie ze sobą. Nie wiem, wszedł do buszu, czy ktoś mi powiedział, że wszedł do buszu w Australii na miesiąc i wyszedł innym człowiekiem. Nie wie, jak to się stało, ale przez miesiąc nie spotkał żadnego człowieka i usłyszał siebie, swoje lęki, zresztą tam bardzo dużo było sytuacji zagrażających. W związku z tym ja myślę, że no, żeby się słuchać w siebie, to czasami no, trzeba pozostać ze sobą, a żyjemy w świecie wielu informacji, ludzi, bodźców i to jest trudne. I one się gdzieś te informacje odbijają, nie wiemy, czy to nasze. Zresztą też mamy taką tendencję, żeby wszystko komentować, do wszystkiego się ustosunkować. Nie mamy takiego spojrzenia obserwatora, że o, to ciekawe, prawda? Ktoś tak myśli i powiedzieć, a ja w ogóle nie mam żadnego zdania na ten temat. Niewiele jest osób, które nie mają zdania na jakiś temat. Raczej cały czas staramy się to ocenić.
Albo potrafią powiedzieć, tak, że nie wiem, wyrabiam
poza tym,
sobie dopiero opinię. Mhm.
Ja uważam, w ogóle jeżeli żałuję czegoś, mając te 52 lata, to tego, że nie podróżowałem, jak byłem między 20 a 30, to znaczy, że nie byłem takim podróżnikiem, który wychodzi z domu, mówi wrócę, jak wrócę. Aha. I go nie ma rok na przykład, albo aha, dwa. Dzisiaj już jestem raczej turystą, czyli mam bilet w jedną i w drugą stronę, bo uważam, że w takiej podróży, kiedy człowiek może się zmierzyć ze sobą, z inną kulturą, z innymi ludźmi i nie ma tego ograniczenia czasowego, może rzeczywiście odkrywać powoli, co jest jego, a co nie jest i ma na to czas właśnie tak między 20 a 30, a potem szuka odpowiedzi na pytanie, kim chciałby być, jak już wie, kim jest.
Do tej samotności jeszcze wrócę, bo to mnie tak zafrapowało. To jest bardzo, tak myślę sobie, powiedział pan coś niepopularnego w dzisiejszych czasach. Aczkolwiek tak na roboczo myślę sobie, że coś w tym jest, bo ludzie, których znam, mają największe jakieś tam problemy w każdej dziedzinie życia, psychologiczne i tak dalej, w relacjach, to są ludzie, którzy nie potrafią być sami. Oni często sami to mówią. Ja każdy moment muszę wypełniać, z kimś być, z kimś się spotkać.
Ludzie w ogóle biegną bardzo często, żeby tak szybko, żeby ich smutek nie dogonił.
Ale jeszcze, przepraszam, dopytam, bo pan jest psychologiem, ale co, jeżeli ktoś nas teraz słucha i powie, okej, pobyłem sam, ale jak jestem sam, to nic nie ma, pustkę widzę.
Tak, czyli kolejny projekt, prawda? Pobędę sam 3 dni i chciałbym wiedzieć, no to tak nie jest. Jednak trochę pokory w życiu się przydaje, czyli pewne informacje przychodzą wtedy, kiedy mają przyjść. Ja w ogóle uważam, że pewne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy jakby wszystko jest gotowe, tak?
No jak się mówi, pan jak mistycy.
Uczeń to... spotyka swojego mistrza, jak jest gotów. Znaczy, mówię, bo mam takie doświadczenia, że pewne rzeczy nie rozumiałem, minął rok, dwa i to samo... Tą samą książkę czytałem i w ogóle co innego z niej już było dla mnie istotne. Czyli jak człowiek dojrzewa do czegoś, to po prostu czuje, że dojrzał i pewne rzeczy robi, a jak siedzi, bierze kartkę papieru i ciągle analizuje, to według mnie jeszcze nie dojrzał i czasami lepiej tą kartkę odłożyć i żyć tym życiem, które jest, niż się męczyć, bo dzisiaj rozwój osobisty jest bardzo modny. Ludzie się uzależnili od rozwoju i czasami w ogóle wręcz kompulsywnie się rozwijają.
To trochę tak, jakby się tego, tak naprawdę nie rozwijają.
Trochę tak jakby tego kurczaka nie w 6 tygodni, ale w 2 tygodnie, prawda?
To
może
prawda.
Się da. No nie, myślę, że jednak wiek ma znaczenie, że wiedza raz, ale doświadczenie jest tym, co buduje naszą prawdę, a na nie potrzebujemy trochę czasu. Plus zmiana tej fizyczności, gospodarki hormonalnej, pewnie to wszystko ma znaczenie. I z perspektywy później widać, że człowiek ma inną prawdę, jak ma lat 20, inną jak ma lat 40, inną jak ma lat 70.
Idzie pan zupełnie w poprzek tej takiej taniej, diskopolowej, jak to mówią niektórzy, psychologii, która no, mnie osobiście do szału doprowadza, ciągle analizuj. To jest taka psychologia, która polega na tym, żeby się zagnieździć w swoim własnym ego i tam się kokosić i siedzieć. W ogóle świat zewnętrzny nie istnieje, tylko ja i ciągle analizowanie swoich myśli, odczuć, to szału można dostać.
Tak, taka
i rozwój.
Biblioterapia, czyli kolejna książka.
Jak się rozwinąć, ale siedzę w domu, czytam kolejną książkę, jak się rozwinąć.
Tak, niektórzy wręcz piszą, że rozwijam się już tam od 2 lat, czytam książki, robię to, co tam jest napisane, wieszam marzenia na ścianie, wizualizuję i nic nie działa.
Czyli pan uważa, że to można sobie odpuścić, te metody, znaczy, myślę, typu wypisywanie na karteczkach?
Nie, no one wszystkie mają sens, natomiast nie wolno się od niczego uzależniać. Poza tym zawsze mówię, że no, moja prawda wynika z moich doświadczeń i to może być w żaden sposób nieprzekładalne na innych. W związku z tym nawet jeżeli to, co pisze w książce, ktoś przeczyta i zastosuje, może się okazać, że w jego przypadku to nie działa.
Czytałam takiego mistyka katolickiego, który później został, co mnie nie dziwi w świetle tego, co czytałam, wyklęty przez Ratzingera, który był jeszcze szefem Kongregacji Nauki Wiary, późniejszym papieżem, Antonego de Mello, książkę Przebudzenie. Malutka książeczka, polecam państwu. I on tam pisze, ale to wielu mistyków tak twierdzi, że rzeczywistość jest dokładnie taka, jaka powinna być, że większość ludzi popełnia błąd, próbując się ciągle szarpać z rzeczywistością i ją zmieniać, a trzeba się po prostu rozłożyć na falach i płynąć, i otworzyć się na to.
I to chyba jest początek zmian. To tak jakby ryba dyskutowała, dlaczego jest taki ocean, prawda? My jesteśmy zanurzeni w czasie, zanurzeni w życiu, w tym, co się dzieje wokół nas i czasami za bardzo chcielibyśmy kontrolować wszystko i się okazuje, jak czasami damy sobie takie prawo do tego, niech to się dzieje, to się człowiek uspokaja. Jak się uspokaja, zaczyna słyszeć siebie, pewne rzeczy się zaczynają układać. No ale to jest na poziomie słów proste.
Ale my jesteśmy wychowywani nie tylko przez rodziców, ale przez całą kulturę, otoczkę, psychologów i wszystkich do kontrolowania, do działania. Takie.
No tak, zarządzaj swoim życiem, swoim czasem.
Zarządzanie. To trudno bardzo to przełamać, jeżeli ktoś zapytał, jak się rozwijasz, co robisz, to odpowiedzieć, no ja się nie rozwijam, żyję sobie
po
prostu.
Być może dlatego to przychodzi z wiekiem, takie poczucie, że mogę sobie odpuścić, nic mi nie zagraża, prawda? W ogóle taki trening widzę, zwłaszcza u kobiet. One są według podobnież badań na drugim miejscu, jeśli chodzi o poziom krytyczności w stosunku do siebie, Polki.
Podobnież, na drugim miejscu,
tak,
a kto jest na pierwszym?
Japonki. W związku z tym to taka ciągła niedoskonałość, prawda?
To straszna wiadomość, bo Japonki, znałam parę Japonek, są dramatyczne pod tym względem.
Brak, wszystko jest dzisiaj profesjonalne i powinno być takie perfekcyjne i chyba się gdzieś w tym zatracamy tak naprawdę.
A Polki i Polacy, tak z pana doświadczeń wynika, różnią się bardzo, tak mentalnie? To są dwie planety, Wenus i Mars, czy to przesada jednak?
Ja myślę, że to jest trudno powiedzieć, bo ja patrzę nie na las, tylko na drzewa. W związku z tym, jak widzę pojedyncze osoby i trudno jest mi generalizować. Nawet nie wiem, czy bym się pokusił, ale...
A to niech pan powie o swoich doświadczeniach.
Moich doświadczeniach... Kobiety bardzo się rozwijają. Przychodzi taki moment, kiedy się... To widać zresztą na spotkaniach, szkoleniach, gdzie jednak zdecydowana większość jest kobiet. Często przyprowadzają swoich mężczyzn. Widzę na pewno dużo takich zmian i trochę takiego zdrowego egoizmu i takiego zadbania o siebie i takiego spojrzenia inaczej niż tylko na siebie jak na matkę, ale ciągle one gdzieś tam w rozmowach mówią, że mają na przykład wyrzuty sumienia, bo kupiły sobie płaszcz tam za 1500 i przez rok miały z tym kłopot, prawda? No to z drugiej strony myślę, że jednak nie jest to do końca... Do przyjęcia, jeżeli osoba, która pracuje, zarabia, ma 30 par lat, musi przez rok uzasadniać sobie kupno płaszcza, które jej się podobał.
Powinno to jej dać do myślenia.
Znaczy, to my, no, żyjemy trochę w świecie konsumpcji i te marzenia nasze też mają prawo takie być. Zresztą dzięki temu, że my ten płaszcz kupujemy, ktoś sprzedaje i jakby ten nasz świat się kręci. Ale pewnie to trochę wyniesione z domu i z tej trochę innej epoki. Także mimo 25 lat zmian mam czasami wrażenie, że gdzieś tam w głowach jeszcze mamy te myśli, te przekonania z poprzedniego czasu, takiego czasu biedy trochę, takiego nie stać mnie, bo zarabiam $13 miesięcznie i mogę sobie tam popatrzeć w Peweksie i chociaż dzisiaj możliwości są większe, to jednak gdzieś nas te przekonania i to poczucie winy tkwi. Ale jeżeli człowiek to odkryje, to może to zmieniać.
Ale trochę tak chyba jest, że jesteśmy biedakami czy bogaczami niezależnie od stanu konta, czyli gdzieś w głowie, bo można stracić pieniądze i nadal czuć się bogaczem, który stracił kasę.
David Ninan, jeden z moich nauczycieli, mówił, że obfitość to stan umysłu, nie portfela. Że... I ja się zgadzam, że są ludzie, których byśmy powiedzieli, że naprawdę nie są zamożni, ale emanuje z nich taki spokój, takie poczucie, wszystko jest okej, kochamy się, starcza nam i tacy, którzy mają ciągle więcej i ciągle niepokój, co z tym zrobić i co będzie jutro, tak, i czy nie stracą.
Jeszcze o motywację pana zapytam, bo pana się przedstawia, ja też chyba to zrobiłam, jako trenera motywacji. Ja się zastanawiam, skąd się bierze to dziwo zwane motywacją?
Pewnie 100 lat temu nie było, teraz jest. pewnie z jakiejś kolejnej mody na słowa, które pozwalają nam ten świat zrozumieć, jakoś uporządkować. Motywacja, takie wprowadzanie w ruch, takie pewnie doenergetyzowywanie.
I myśli pan, że ktoś z zewnątrz, taki jak właśnie taki trener motywacji, czy nawet bardzo dobry mówca, jakim pan jest, jest w stanie naprawdę kogoś zmotywować, żeby on zaczął coś robić?
Ja myślę, że trochę jestem jak listonosz, który przynosi listy, taki posłaniec i coś ten list otwiera i te informacje dają mu energię. Ja sam w sobie nie, natomiast chyba zawsze tak było. Zawsze byli mistrzowie, mentorzy.
Bo pan ma mentora, mówi pan o tym.
No ja mam kilku. To jedna z rzeczy, która uważam zmieniła moje życie, czyli taki moment, w którym poczułem, że potrzebuję mieć kontakt z kimś starszym ode mnie, kto jest trochę wyżej na tej górze życia i kto może mi pokazać trochę inną perspektywę, ale nie na poziomie wiedzy, tylko na poziomie doświadczenia. Tak, jeżeli mój poziom energetyczny też się tak dzieje, spada i mam takie myśli, jak większość pewnie czasami, że a może to wszystko bez sensu, to wtedy szybko do takich osób się udaje, dzwonię, spotykamy się.
Wsysa się pan i wysysa energię. Wampir.
Czasami, czasami jedno zdanie wystarczy. To słynne zdanie, które mówię, że bycie bohaterem swojego życia to akt odwagi, zdanie, które usłyszałem od Davida Ninana, ona naprawdę w jednej chwili zmieniło mi spojrzenie na życie, że w ogóle warto być bohaterem swojego życia, czyli żyć w zgodzie ze sobą i czuć się bohaterem, bo na ogół bohaterów mamy na zewnątrz.
No i tego państwu życzymy. To jest nowatorska koncepcja w polskich warunkach, żeby być bohaterem swojego życia. Pan Jacek Walkiewicz, psycholog, autor książek, właściciel księgarni Chmielna 10, polecam. Chamska reklama, ale dobra kultury można reklamować, więc
pełna
liczę,
moc
że
słów.
Pełna moc słów. Tak jest. Dziękuję bardzo
Dziękuję
za rozmowę. Dziękuję, że nas państwo wysłuchali. Widzimy się jutro o tej samej porze.